Wielokulturowe Pomorze.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże, dzień dobry panu.
Tematów jest dużo, które chciałbym z księdzem profesorem poruszyć, ale może zacznijmy, zanim przejdziemy do kilku takich, które są bliskie sercu księdza profesora, to może zacznijmy od tego, co sprowadziło tutaj na Pomorze, kiedy obchodziliśmy 16 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. I to słowo prześladowany, wydaje mi się, warto by było wyjaśnić.
Słowo prześladowany, no rzeczywiście to prześladowanie może mieć bardzo różny wymiar i charakter. Na pewno nie chodzi wyłącznie dzisiaj o jakieś uśmiercanie po prostu chrześcijan, ale które ma miejsce oczywiście w wielu krajach, ale także jakieś marginalizowanie, wykluczanie, wyłączanie, które się dokonuje w rozmaitych miejscach. Ja muszę powiedzieć, że czasami mnie boli, a na pewno przeszkadza, kiedy w Polsce mówi się, że rzekomo Kościół jest prześladowany. Oczywiście takie czy inne napięcia w Kościele czy w społeczeństwie mogą mieć miejsce, ale wydaje mi się, że jeszcze do prześladowania no tu za mojego życia w Polsce nie dochodziło. Nawet nie wiem, czy można było o jakichś znamionach powiedzieć. Więc to mnie boli, bo jeśli się spojrzy na życie chrześcijan w miejscach, gdzie rzeczywiście to przywiązanie do Chrystusa ma swoją konkretną cenę, wyrzucenie z pracy na przykład, czy taki ostracyzm po prostu, nie mówiąc już o śmierci, no to trzeba, wydaje mi się, zachować bardzo dużą ostrożność w tym, co się mówi, jak się nazywa. Rozmaite trudne napięcia, być może problemy, ale myślę, że do prześladowania jeszcze w Polsce daleko.
Dzisiaj człowiek ma okazję przyglądać się temu, co dzieje się na Pomorzu, w Gdańsku, ale też w całej Polsce, Europie i na świecie. Możemy zajrzeć do każdego zakątka. Dzięki mediom, dzięki współczesnej technice, a jednocześnie przyglądamy się, obserwujemy, analizujemy. Mówimy o ludziach, którzy są, no właśnie, różni. Jesteśmy w ogóle różni. I w tym, co ksiądz mówi o prześladowaniu, ale też to, czemu się przyglądamy, wojny w różnych zakątkach świata, jak odnaleźć się w tej rzeczywistości, jak szukać rozwiązań, bo myślę, że to jest też kierunek, o którym chciałbym z księdzem profesorem porozmawiać.
No, pana pytanie jest też co najmniej dwuwątkowe, bo w jedno, czy dwupłaszczyznowe, bo jeśli mówimy o takim odnalezieniu się z jednej strony, a drugiej strony właśnie o rozwiązywaniu konfliktów. Tutaj ja nie jestem ekspertem na pewno i trudno byłoby mi cokolwiek radzić, gdy chodzi o rozwiązywanie takich konfliktów. One są szalenie złożone w tym współczesnym świecie. To są wojny hybrydowe, wojny proxy rozmaite i to bardzo trudno rozwiązać, czy radzić nawet, nie tylko rozwiązać. Natomiast odnaleźć się w świecie w takich okolicznościach dla chrześcijanina, dla mnie przynajmniej, oznacza po prostu coraz bardziej zbliżać się do Jezusa. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dziećmi jedynego Boga. I jeżeli ktoś rzeczywiście, autentycznie, szczerze poszukuje Boga, bez względu, czy jest muzułmaninem, czy jest Żydem, czy jest chrześcijaninem, to jest szansa, że do tego porozumienia, spotkania dojdzie łatwiej. Dla chrześcijanina, katolika, zwłaszcza to życie sakramentalne i życie w przyjaźni z Panem Jezusem. Po prostu tyle i aż tyle. To jest troszeczkę podobnie jak w dziejach apostolskich. Oni mieli te problemy może nie tej natury albo takiej rozciągłości, ale trzeba nauczyć się jeść z bratem zamiast jeść brata.
Myślę, że bardzo szybko przeskoczyliśmy do pewnego projektu, który ksiądz profesor prowadził, właśnie takiego projektu wielokulturowego, poszukiwania też dróg właśnie, by rozumieć się nawzajem.
Tak, mowa o projekcie, który zrealizowałem ze wspaniałymi ludźmi, młodymi ludźmi, studentami, studentkami. Myśmy właśnie chcieli zrobić coś takiego, co jest bardzo ważne i potrzebne. I napisaliśmy projekt Drogi i bezdroża wiary w Europie, rzecz o Abrahamie. Pomysł, przyznam dzisiaj po latach, był mój. Ale język, w jakim zostało to wyrażone, był absolutnie młodzieżowy. Zresztą to był warunek, jaki postawiłem młodzieży, że możemy to zrobić razem i jestem przekonany, że ten pomysł i projekt może mieć bardzo duże szanse w tym konkursie europejskim. I rzeczywiście tak się stało. Młodzież bardzo często, kilka dni w tygodniu przychodziła do mnie i u mnie właśnie ten projekt pisała. Zaprosiliśmy młodzież z Wielkiej Brytanii, z Włoch i no, polska młodzież oczywiście była. Byli pośród nich także muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie. Oczywiście większość to byli katolicy, głównie ta grupa polska. I tam, przyglądając się życiu przedstawionemu w opisach biblijnych w Księdze Rodzaju Abrahama, wspólnie szukaliśmy właśnie dróg wiary. Przy Abrahamie, z Abrahamem, wpatrując się w Abrahama, to było bardzo udane przedsięwzięcie. Wszystko sfinansowała nam Unia Europejska wtedy. Mogliśmy udać się do Zwardonia pod Żywcem i tam przez 10 dni, poprzez rozmaite konferencje, ale także zabawy czy jakieś prezentacje, młodzież przede wszystkim nauczyła się tych opowiadań o Abrahamie, ale także, myślę, wyciągnęła bardzo wiele interesujących, inspirujących myśli, wskazań z tego życiorysu Abrahama.
To jest wątek religijny, chociaż bardzo odległy, jeżeli mówimy o Abrahamie, ale tak myślę sobie o też wątku współczesnym, bo to jest poznanie się nawzajem, jacy jesteśmy. Jesteśmy po prostu różni, inni, a jednak możemy ze sobą rozmawiać. Nie tylko rozmawiać, ale żyć.
Absolutnie tak. To jest niezwykle ważny aspekt. Umieć zaakceptować inność. To jest bardzo interesujące w ogóle problem czy sprawa. Nasz Bóg jest inny. Kiedyś w niektórych środowiskach biblijnego Izraela ta inność była tak bardzo ważna, że nazywała się po prostu świętością. Kadosz po hebrajsku znaczy to jest ten inny właśnie. Z tym, że w niektórych środowiskach właśnie tych żydowskich ta inność zaczęła być rozumiana w ten sposób, że ona wykluczała. Ten ekskluzywizm bardzo mocno akcentowany. Chrześcijaństwo od samego początku jest inkluzywistyczne. Ono jest włączające tego, kto jest inny. A wyjście do innego, wyjście do drugiego, który jest inny, nadaje chrześcijaninowi jego własną tożsamość. To jest po prostu rzecz niezwykła. Tego nie ma w żadnej religii. Właśnie przez to wyjście do innego jest niezwykle niezbędnym momentem, który prowadzi do ukonstytuowania się chrześcijanina. To wyjście do drugiego, który jest inny, nadaje chrześcijaninowi jego własną tożsamość. Sprawia, że on staje się tym, kim jest.
A to jest kapitalne porównanie. Myślę, że porównanie, które dzisiaj jest bardzo cenne i bardzo ważne. Bo z jednej strony trochę o tym już na początku ksiądz profesor powiedział, ale mówimy o konfliktach na całym świecie. A z drugiej strony jednak szukaniu porozumień, szukaniu dróg do tego, byśmy szanowali się nawzajem. Czy Biblia w tym wszystkim w jakiś sposób pomaga?
Myślę, że powiem wprost, mi pomaga. Może komu innemu nie pomaga, albo wręcz jeśli ją czyta nie w tym duchu, w jakim ona została napisana, to może nawet prowadzić do czegoś przeciwnego, bo przecież w Biblii mamy też bardzo wiele rozmaitych konfliktów opisanych. One nigdy nie są chwalone czy proponowane, ale Biblia, no myślę, że jeśli ktoś rozumie Biblię, uchwycił sens Biblii, tego objawienia Bożego w Biblii, to inaczej być nie może, jak tylko właśnie otwarcie na tę inność. Ja myślę, że to bardzo pięknie wygląda w ogóle w działalności i decyzjach Ojca Świętego Franciszka. Jestem naprawdę urzeczony jego sposobem tego wyjścia właśnie na zewnątrz. To, co zresztą w pierwszych dniach pontyfikatu swojego powiedział, on naprawdę wychodzi na zewnątrz, idzie do tych, którzy są na obrzeżach Kościoła, do tych najmniejszych wspólnot, a przy okazji, będąc w tych najmniejszych wspólnotach, żyjących w środowiskach zupełnie niechrześcijańskich, spotykając się z tymi katolikami, tę okazję stosuje do tego, aby ci, którzy żyją obok tych chrześcijan, stanowiąc większość, dowiedzieli się, kim naprawdę jesteśmy. No i przy okazji jest to głoszenie Ewangelii. To jest niezwykłe, te jego pobyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy w tych krajach muzułmańskich. W Indonezji w tym roku był także. Ja spotkałem się, tak się złożyło, z ludźmi z Indonezji w czasie naszego Camino w tym roku do Santiago de Compostela i oni mi mówili, muzułmanie. mówili mi, jaki wy macie wielki autorytet w osobie Franciszka, jak on otwiera. Wprost powiedzieli mi muzułmanie idący do Santiago, że jeśli jest ktoś na tym świecie, kto ogarnia wszystko w zglobalizowanym świecie, to jest to Franciszek. Ja myślę, że to jest niezwykłe po prostu, że oni to czują, oni widzą tę wielkość. A dla mnie osobiście, no, mnie zafascynowało to, jak świetnie on wykorzystuje, czy korzysta z mediów, mówiąc do katolików, co wszystko jest tłumaczone na język arabski, transmitowane. I przy okazji ci Arabowie, muzułmanie dowiadują się tak naprawdę, kim my jesteśmy. Być może po raz pierwszy w życiu. Oni być może do tej pory słyszeli tylko takiego czy innego imama. I teraz nagle przez telewizję, przez radio, przez internet, w języku ich dla nich zrozumiałym, w sposób dla nich zrozumiały, dowiadują się, kim jest Chrystus, kim jest katolik, kim jest chrześcijanin. Genialne.
Genialne, choć można powiedzieć, że to nasze życie codzienne jest usłane różnymi akcentami, różnymi problemami również, bo ksiądz mówi o takim charakterze globalnym, interesującym bardzo. Potem przenosimy to do naszych wspólnot, naszych regionów, miejsc, w których mieszkamy. I tam jest różnie. No, choćby ten aspekt, nie mówię o wielokulturowości, chociaż to też jest bardzo interesujące i ciekawe, ale to, czego doświadczamy od tych kilku ostatnich lat w czasie wojny, kontekst Polski i Ukrainy, i różnorodności, i zrozumienia wzajemnego, to też jest zmienne.
Tak, jest zmienne. Domyślam się, że chodzi o być może o relacje polsko-ukraińskie i cały ten problem. Uważam osobiście, że po pierwsze trzeba zachowywać własną tożsamość i być wiernym tym, kim jestem, jako chrześcijanin, katolik i Polak. To jest po pierwsza sprawa, to w każdym spotkaniu należy zawsze, o tym należy zawsze pamiętać i tego pilnie strzec, swojej własnej tożsamości. To spotkanie, o czym mówiliśmy przed chwileczką, z drugim człowiekiem, innym, pod względem religijnym, czy etnicznym, czy kulturowym i tak dalej, ono umocni moją własną tożsamość właśnie przez to spotkanie. Druga rzecz to jest wierność prawdzie, także tej historycznej. Natomiast tę kwestię ja zawsze bym zostawiał specjalistom, historykom, naukowcom. To trzeba zbadać, nazwać po imieniu i także, jeśli trzeba, dokonać jakiegoś rachunku, przeprosić, no... Ta prawda musi doprowadzić do spotkania, jeśli trzeba przeprosin, wezwania do pojednania i przebaczenia. Może myślę tutaj o Wołyniu, mam na myśli. Natomiast na pewno zastanawiam się, czy jest to odpowiedni moment. Może ktoś by powiedział, w takich sprawach nigdy nie jest dobry moment, nigdy on nie następuje. Nie wiem, ja się tymi sprawami nie zajmuję, ale musimy mieć na uwadze, że są dzisiaj bardzo, bardzo różne siły w Polsce i za granicą, także w Ukrainie, którym bardzo zależy na tym, aby ludzi kłócić, aby nastawiać jednego przeciwko drugiemu, by pogłębiać te rozmaite rozłamy. Prawda musi być przedstawiona, opisana, podana do wiadomości. Bez prawdy się nie ujedzie, ale pamiętać należy, że ta prawda zawsze musi być przedstawiana obiektywnie, ale też w taki sposób podana, że ona nie zabija, że ona nie rani, może nie tyle nie rani, co prawdę zawsze należy wypowiedzieć w miłości. Zawsze należy wypowiedzieć w miłości. Obecnie toczy się ten bój, wojna na Ukrainie. To straszne momenty. Nie wiem, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że może należałoby trochę poczekać z tym określeniem tego momentu wyjaśniania tego wszystkiego, co się stało na Wołyniu. Jeżeli jest natomiast prawdą, że ekshumacji niektórych ofiar niepolskich na Wołyniu doszło, no to nie rozumiem, dlaczego nie mogłoby dojść do ekshumacji Polaków tam pomordowanych. Ale to już wykracza jakby poza moje kompetencje. Nie znam się na tyle na to, żeby tak jasno się wypowiadać.
Na chwilę chciałbym przeskoczyć do Ziemi Świętej, bo tutaj to jest miejsce, które jest bliskie księdzu profesorowi również. I jeździmy czasami na wakacje. My spotykamy się z tą kulturą też inną. Zatrzymujemy się w tym czasie 2000 lat wcześniej. No i współcześnie odczytujemy to wszystko, co widzimy, co dotykamy, co smakujemy, z kim się również widzimy i rozmawiamy, jeżeli taką możliwość mamy. Czy możemy się wzajemnie czegoś od siebie nauczyć, bez obaw, bez jakiegoś napięcia?
Oczywiście, że możemy się wiele nauczyć. Ja jedynie ubolewam, że uczymy się tak mało, bo prowadząc pielgrzymki do Ziemi Świętej, a było ich naprawdę bardzo dużo, zawsze ujmowały mnie te grupy albo ci pojedynczy pielgrzymi, którzy właśnie uczyli się czegoś, czegokolwiek, co otwierało ich na innych, co pozwalało im zrozumieć innego, bo w tym jest największy problem zawsze, że każdy człowiek, bez różnicy kim jest, jakie ma wyznanie i tak dalej, człowiek jako istota przeżywa lęk przed innością. Lęk powoduje bardzo często dystans, a wręcz rodzi może niepokój i agresję. I dlatego konieczne są takie momenty, takie spotkania, które z drugim człowiekiem, które pozwolą zobaczyć, że ten muzułmanin czy ten Żyd nie gryzie. My żyjemy w takim środowisku i czasie, gdzie docierają do nas informacje właśnie za pośrednictwem internetu, telewizji, prasy, bardzo szybko zresztą. I często niestety ten obraz, który uzyskujemy o tej czy innej grupie, jest zniekształcony w większym czy mniejszym stopniu. I od tego trzeba być świadomym, ale szalenie dużo można się nauczyć od Żydów czy muzułmanów. Ja się bardzo w każdym razie dużo nauczyłem, szukam takiego jakiegoś dobrego przykładu. Może opowiem o sutannie, którą kiedyś chciałem uprać. To był piątek. Miał przyjechać biskup, miałem mieć kolejną grupę z biskupem na czele. No, chciałem tą swoją sutannę, taką jasną, na tamte klimaty, na tamto słońce uprać sobie, bo była trochę przepocona już, więc szukałem po prostu jakiejś pralni. W dzielnicy chrześcijańskiej nie było takiej pralni, w dzielnicy muzułmańskiej były, ale to był piątek, więc dzień święty dla muzułmanów. Została jeszcze dzielnica ultraortodoksyjnych Żydów w Jerozolimie, no ale to była chyba godzina 10:30, 11:00 jakoś tak, a Żydzi od mniej więcej 13:00 to już są zamykane sklepy, bo około 15:00 rozpoczyna się szabat. Więc znalazłem takiego tam Żyda, który miał swój zakład, ten pralniczy. Wyciągnąłem te swoje rzeczy. Tam były ze 3 koszule i sutanna. On pyta się mnie, do kogo to należy. No to mówię, że to są moje rzeczy. To oddzielił tą sutannę i powiedział, to ci upiorę, a to sobie pierz sam. Oczywiście wcześniej mu powiedziałem, że przyjeżdża mój biskup i tak dalej. Wziął tą sutannę, mówi, przyjdź za godzinę, idź i będziesz miał ją gotową. Przyszedłem, sutanna gotowa była i chciałem mu nawet dać, jeśli dobrze pamiętam, 40 szekli czy 50 szekli, tak ekstra. On mówi, jak ty, katolik, możesz mnie w tym momencie dawać pieniądze, na które ja nie zasłużyłem. To są takie drobne rzeczy, ale ja myślę, że życie chrześcijan, muzułmanów i Żydów tam na tym niskim poziomie, ono się toczy zupełnie inaczej niż na tych wyżynach, to raz. I oni są po prostu bardzo blisko siebie, wbrew czasami temu, co przekazują nam media. Teraz, w czasie tej strasznej wojny, tych walk, które się toczą, to może wygląda inaczej i się zmienia, niestety, być może ku gorszemu, ale to ma miejsce. Inny przykład, z kolei z Jordanii, jest ta Kaba, idę z chrześcijanami, z katolikami, ich tam jest niewiele. I jest wieczór, przejeżdża ambulans. I oni zatrzymali się, ucieszeni, cieszą się, klaszczą. Mówię, co się stało? To jest nasze wspólne dzieło muzułmanów i chrześcijan, katolików, którzy zabrali się, przez jakiś tam czas to zbierali pieniądze, ofiary, muzułmanie i chrześcijanie i ufundowali do miasta wspólny ambulans. Rzecz niezwykła i budująca szalenie.
Ma ksiądz profesor wielu przyjaciół właśnie w różnych częściach świata, ale też kulturowo różnych. No i pytanie, co nas łączy? Bo za dużo mówimy o tym, co nas dzieli.
No na pewno człowieczeństwo. mamy te same uczucia, mamy te same, bardzo podobne problemy, mamy podobne marzenia, oczekiwania. To jest ten taki najbardziej ludzki, najbardziej fundamentalny, podstawowy wymiar. Podobnie cierpimy, podobnie się cieszymy. I myślę, że to odnajdywanie na tym ludzkim poziomie, to spotkanie w ramach rozmaitych spotkań jest szalenie ważne. Przecież chrześcijanin, Żyd, muzułmanin, ateista, człowiek cierpi jednakowo, bez różnicy jakim językiem mówi i skąd pochodzi. Więc myślę, że tutaj szalenie ważne jest właśnie takie odnajdywanie człowieczeństwa po prostu. Ale warto też szukać nowych dróg w tych, którym jako ludziom dano więcej. A więcej mają na pewno ci, którzy wierzą, którzy mają odniesienie do Boga. Jak muzułmanin, czy Żyd, czy chrześcijanin. Mamy swoje księgi objawione i wspaniałe postacie. Dla mnie taką szalenie ważną postacią, na którą warto by pochylał się chrześcijanin, muzułmanin, czy Żyd, jest postać Józefa Egipskiego, o której dowiadujemy się w Księdze o Rodzaju. Wspaniały tekst, epopeja zaczynająca się w 37 rozdziale Księgi Rodzaju, biegnąca aż do końca tej księgi. Józef Egipski dla nas chrześcijan jest zapowiedzią, typem Jezusa Chrystusa. Czytając opowiadanie o Józefie Egipskim, chrześcijanin widzi Jezusa Chrystusa. Żyd widzi wspaniałego swojego rodaka, bez którego naród żydowski by w ogóle nie zaistniał. A Koran, 12 sura Koranu, jest najpiękniejszą ze wszystkich sur. Ta sura nazywa się Jusuf, czyli Józef, bo ona też opowiada o Józefie Egipskim, tylko zupełnie inaczej, albo może w wielu przypadkach inaczej. Ale to jest sura, o której Mahomet powiedział, że każdy muzułmanin powinien ją nosić w sercu. Miałem okazję rozmawiania na temat tej 12 sury Jusuf, zdaje się, z 5 muzułmanami w różnych okolicznościach. Jedno na przykład w Betlejem u fryzjera, był policjantem. Rozmawialiśmy o Józefie, koranicznym Józefie. Drugi raz, pamiętam, rozmawiałem w czasie podróży samolotem z muzułmaninem z Birmy. Zawsze wspaniałe rozmowy, niezwykle interesujące, głębokie. Myślę, że warto, ja jako biblista widzę w tym ogromny potencjał. Właśnie, jest to też moje marzenie takie, żeby kiedyś może w przyszłości jeszcze raz z młodzieżą zrealizować to, co kiedyś zrobiliśmy o Abrahamie. Ale na bazie Józefa, bo Józef jest jeszcze bliżej Jezusa. Dowiedzieć się od muzułmanina, jak ten Józef jest tam przedstawiony. Dowiedzieć się od Żyda, jak on widzi Józefa. Jak go lepiej pokochać, jak go lepiej zrozumieć. Czego możemy się od niego nauczyć w tym ich języku, ich wydaniu, ich przedstawieniu biblijnym czy koranicznym. Mahomet powiedział o surze Jusuf, że to jest najważniejsza sura w całym Koranie i zobowiązał każdego muzułmanina do przestrzegania wszystkich wniosków, które wynikają z tej sury. Myślę, że warto tego się trzymać. To pisze sam Mahomet, pisze w Koranie. To jest najważniejsza sura i każdy muzułmanin powinien według tej 12 sury żyć.
I tą refleksją dzisiejsze spotkanie zakończymy. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy i porozmawiamy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo i za spotkanie, za rozmowę i wszystkich serdecznie pozdrawiam przy okazji. Szczęść Boże.
Wielokulturowe Pomorze.